Czwartek trzeciego tygodnia w ciągu roku w Słowie Bożym kontynuujemy słuchanie listu do Hebrajczyków. Autor pisze tak: bracia, mamy pewność, że wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. Miejsce święte to było centralne miejsce świątyni jerozolimskiej. W tym miejscu świętym, jeszcze w samym centrum, było święte świętych. Miejsce święte było oddzielone od reszty świątyni zasłoną, która rozdarła się w momencie śmierci Jezusa. To miejsce było uważane za miejsce mieszkania Boga, za miejsce, gdzie przebywa Bóg. Są takie wizje w księdze proroka Ezechiela, kiedy Bóg rozgniewany na swój lud opuszcza świątynię, jego chwała wychodzi ze świątyni, bo normalnie tam była, normalnie tam spoczywała, a później wróci tam. Chwała Boża, czyli Bóg dalej będzie mieszkał w swojej świątyni. No więc do tego miejsca świętego nikt nie miał dostępu poza kapłanami, a do świętego świętych tylko arcykapłan, i to tylko raz w roku, kiedy sprawował ofiary. Natomiast autor listu do Hebrajczyków chce pokazać, że Jezus Chrystus jako arcykapłan sprawia, że dzięki Jego ofierze śmierci i zmartwychwstania wszyscy ci, którzy w Niego uwierzą, mają bezpośredni dostęp do Boga, do miejsca, gdzie mieszka Bóg. Mamy pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Ciało Jezusa Chrystusa to jest miejsce mieszkania Boga. Widzimy człowieczeństwo Chrystusa, ale w nim jest obecne bóstwo. Więc to ciało jest jakby zasłoną. Nie widzimy bóstwa jeszcze samego w sobie, ale widzimy je jako ludzkie ciało. I w tym sensie ono przypomina tą zasłonę w świątyni, że za zasłoną już mieszkał Bóg. Za ludzkim ciałem Chrystusa mieszka Jego bóstwo. Więc On jest tym, który nas przeprowadza przez swoje człowieczeństwo do bóstwa Boga, do Boga Ojca. I teraz, żeby móc iść tą drogą, pójść tą drogą, którą jest tak naprawdę On sam, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. To jest obraz Chrztu Świętego. Przez chrzest przede wszystkim i przez sakramenty człowiek wchodzi w rzeczywistość Boga. Chrzest nas jednoczy z człowieczeństwem Chrystusa, a człowieczeństwo Chrystusa łączy nas z bóstwem Boga Ojca. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał obietnicę. Nadzieja, wiara to jest ten nasz sposób na to, by uczestniczyć w życiu Boga. Kiedyś to się stanie rzeczywistością, której nie będzie już potrzebna wiara, nadzieja, bo zobaczymy Boga twarzą w twarz, ale teraz potrzebujemy właśnie wiary, nadziei do tego, żeby być jedno z Bogiem. Więc autor listu do Hebrajczyków zaprasza nas, zaprasza tę wspólnotę swoją, a także nas wraz z nią. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. To znaczy nie pozwólmy sobie jej zabrać, nie odchodźmy od tej nadziei, nie odchodźmy od wiary, bo godny zaufania jest ten, który dał obietnicę. Jest wiarygodny. Można mu zaufać i jeżeli wytrwamy w tym, to osiągniemy tę obietnicę. I to jest jakby cała istota chrześcijaństwa, że nam jest dana obietnica bycia z Bogiem na wieki. Ale żeby ona się mogła spełnić, No to trzeba żyć Bożymi przykazaniami, które Jezus sprowadza do przykazań miłości. Więc troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. I mówi autor, nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych. Czyli od samego początku już gdzieś chrześcijanie mieli ten problem z chrześcijanami, którzy opuszczali niedzielne zgromadzenia liturgiczne, którzy dzisiaj byśmy powiedzieli, po prostu nie przychodzili na mszę świętą w niedzielę. I autor już wtedy mówi, nie opuszczajmy. Te wspólne zebrania są ważne. To gromadzenie się ludu Bożego na liturgii, to właśnie daje temu ludowi Bożemu uczestnictwo w życiu Boga, uczestnictwo w tym przejściu naszego arcykapłana Jezusa Chrystusa przez śmierć do życia wiecznego, w którym my też mamy udział, my też uczestniczymy, ale jeżeli przyjdziemy, jak nie przyjdziemy, nie mamy w tym uczestnictwa. Więc nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, natomiast zachęcajmy się nawzajem. I to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień, czyli dzień przyjścia Chrystusa, dzień paruzji. I chrześcijanie wszystkich czasów coraz bardziej widzą, że zbliża się dzień Jego przyjścia. Także dzisiaj mamy kolejne znaki właśnie tego, że świat, który pogrąża się w mroku, świat, który odchodzi od Boga, no i jest zapowiedzią tego, że przybliża się znowu paruzja. I to nic, że w każdym kolejnym pokoleniu mogło się wydawać, no ona jednak nie przyszła. Chrystus mówi nam, że mamy być gotowi zawsze, że zawsze mamy być gotowi i w każdej mszy świętej my czekamy i wyznajemy to nasze oczekiwanie na paruzję, na to, żeby On już przyszedł. Po przyistoczeniu zawsze wyznajemy naszą wiarę, mówimy, że głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, czyli uznajemy, że w tej mszy świętej, tutaj na ołtarzu, pod postaciami chleba i wina, jest rzeczywiście obecny Chrystus w swojej śmierci i w swoim zmartwychwstaniu, w ofierze swojego życia i oczekujemy Twego przyjścia w chwale, dodajemy. Tak, oczekujemy na to, żeby ten, którego widzimy tylko pod postaciami chleba i wina, żeby teraz okazał nam całą swoją chwałę, żeby przyszedł, żeby nam pokazał ogrom swojego majestatu, wyzwalającą moc swojego powtórnego przyjścia, które nas ostatecznie uwolni ze śmierci od naszych nieprzyjaciół, przeciwników duchowych, wewnętrznych, zewnętrznych. I to jest istotą tego, w co wierzymy i w czym bierzemy udział przez liturgię. Ewangelia dzisiejsza to przypowieść o lampie, którą się stawia na wierzchu po to, żeby świeciła, a nie po to, żeby ją ukryć przed wzrokiem. I tak samo Jezus mówi o swojej nauce, że ona jest po to, żeby była głoszona, żeby była jasna, żeby dawała światło, czyli trzeba ją głosić. Nie ma nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione. To jest też taka prawda o chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie nie ma wtajemniczeń kolejnych, nie ma jakiegoś ukrywania prawdy, którą się dowiemy później. Wszystko jest jasne od razu, oczywiste. Oczywiście my też dojrzewamy w wierze, dojrzewamy do tego, odkrywamy pewne prawdy o Bogu, o człowieku, ale one nie są zakryte, one są jawne. Natomiast dopiero po pewnym czasie jakby jesteśmy zdolni je przyjąć, je pojąć. Ale to zdanie też oznacza, że nie ukryje się nic przed Bogiem, a być może także przed wszystkimi na sądzie ostatecznym, przed całym stworzeniem, więc to jest powód, dla którego my wyznajemy nasze grzechy na spowiedzi. To znaczy, od razu chcemy nazwać po imieniu to wszystko, co być może dotychczas było ukryte przed Bogiem, przed Kościołem, w naszym rozumieniu, w naszym takim łudzeniu się, że grzech jest zakryty, że grzech nie wyjdzie na wierzch. Jezus mówi, wszystko wyjdzie na wierzch. Więc wyznanie grzechów jest tym, że nikt nie będzie już mógł oskarżać tego, który sam wyznał grzechy Bogu. Żaden zły duch, żaden inny człowiek nie będzie mógł go oskarżyć, że coś ukrył, bo grzechy oddane Bogu już przestają mieć swoją złowrogą moc. Ale właśnie dlatego trzeba być miłosiernym, ponieważ człowiek sam jest grzesznikiem i doświadcza przebaczenia, więc jest wezwany także do tego, żeby był miłosierny. Że taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Jeżeli wy jesteście miłosierni, doświadczycie miłosierdzia. Jeżeli jesteście zawzięci, nieprzejednani, to dokładnie taki sam sąd będzie nad wami. Kto ma, temu będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Znaczy, wiara jest rzeczywistością dynamiczną. Wiara nie będzie nigdy na tym samym poziomie. Albo ona się rozwija, albo się zwija. I albo człowiek przybliża serce do Boga, rozwija w sobie miłość, albo to wszystko się gaśnie, zanika i nawet to, co miał, przestaje mieć. Więc to jest to przynaglenie Jezusa o tą wewnętrzną walkę duchową, żeby słuchać słowa i to słowo wcierać nieustannie w życie.